Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Prawo do bycia offline w Polsce może już w przyszłym roku. Wady i zalety takiego rozwiązania. Czy polska gospodarka przeżywa złoty wiek? O tym także za chwilę. Coraz więcej stulatków na Pomorzu. Czy nasza gospodarka jest przygotowana na srebrne pokolenie? Srebrna gospodarka, a może złote przychody? Taryfy za prąd będą niższe. Na ile zatrzyma to skokową podwyżkę cen energii po ich uwolnieniu? I Orlen pod nowym szefostwem. Czego można się spodziewać po nowym prezesie, między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper i Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, współtwórca Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dalsze umacnianie się Orlenu na pozycji europejskiego lidera transformacji energetycznej oraz pełna przejrzystość i transparentność działań. To główne deklaracje zawarte przez nowego prezesa Ireneusza Fąfary w liście do pracowników. Jak zauważył, Orlen ma być europejskim liderem w zmieniającej się rzeczywistości energetycznej i gospodarczej. Ma napędzać transformację energetyczną i ma stać się wzorcem w stosowaniu ładu korporacyjnego. Przed nowym prezesem wygląda na to sporo zadań do wykonania i pewnie niełatwych. Czego można się spodziewać po nowym szefie Orlenu? Jak ta spółka, jaka ona powinna być? Zbigniew Markowski.
Spółka powinna być spółką zarządzaną zgodnie z wymogami rynku kapitałowego, czyli przejrzysta. Informacje dostępne dla wszystkich, równe traktowanie akcjonariuszy, a przede wszystkim realizacja strategii, która jest popierana przez akcjonariuszy, a nie przez jednego akcjonariusza, którym jest Skarb Państwa, który niestety manipuluje i będzie często manipulował tą spółką. Mnie się wydaje, że pan prezes, którego osobiście nie znam, ale znam jego dorobek, będzie miał bardzo trudny okres i ten zarząd. To też ciekawa historia, bo też uważam, że prezes powinien mieć wpływ na kształt zarządu, a nie tylko Rada Nadzorcza. To też ulegam pewnym mitowi, że sam czysty nabór w drogą konkursu daje szansę pracy i wyboru najlepszych ludzi. To prawda, takie założenie jest racjonalne, natomiast zarządy muszą mieć też i wspólną wizję firmy. I jeśli ktoś stoi na straży jak prezes, to powinien tę szansę mieć. Wracając zaś do roli, do zadania pana prezesa. Mi się wydaje, że trzeba na nowo zdefiniować tę firmę. Ale każdego dnia dowiadujemy się to, co czuliśmy, co słyszeliśmy, o czym słyszeliśmy, mianowicie, że ta firma popełniała rażące błędy w zakresie funkcjonowania jako grupa. Rozrosła się do wymiarów niekontrolowalnych. Wręcz. I na końcu tego wszystkiego mieliśmy ocenę rynku. Ta wartość kapitalizacyjna, czyli kapitalizacja wartości firmy na giełdzie, malała. Zatem pierwszy etap to jest po prostu dokonanie przeglądu problemów, które zarząd pozyskał. Mnie się wydaje, że taka biała księga powinna być zrobiona i to nie incydentalnie, tylko takie podsumowanie działalności poprzedników. Powtórę, zrobienie nowej strategii. Ja jestem przeciwny i mam zatem wsparcie olbrzymiej wiedzy polityki gospodarczej budowy konglomeratów. Konglomeraty nie są rozwiązaniem na te czasy, które są zdominowane przez najnowsze technologie. I hasło, czy mit, wieloformatowy koncern energetyczny jest fałszywym mitem.
Czyli co, powrót Lotosu z powrotem?
Uważam, że należałoby w jakimś sensie po pierwsze oczyścić te aktywa, które są niezgodne z core biznesem. Powtórę, otworzyć te rzeczy, które można otworzyć, dlatego że przy okazji tworzenia tego konglomeratu zabito najważniejszą cechę gospodarki rynkowej, czyli konkurencję. I Lotos był znakomitą firmą, znakomicie zarządzaną. W jakiejś nowej formule można go otworzyć przy udziale obecnych akcjonariuszy. To jest nowość. Ale zdecydowanie rząd polski powinien zmierzać jego agendy do otworzenia konkurencji. No i trzecia sprawa to jest taka, że trzeba powiedzieć, gdzie są najbardziej efektywne aktywa Orlenu i gdzie może Polska, czyli Orlen, konkurować z innymi korporacjami. Wielokrotnie pisałem w artykułach, że próba budowy Orlenu i porównanie się do Shell, do BP, do Totalu francuskiego jest po prostu mrzonką i nigdy tej kapitalizacji i tego działania globalnego mieć nie będziemy. Ale to nie znaczy, że nie możemy być koncernem paliwowo-energetycznym. Zwłaszcza, że wchodzą nowe energie. Wodorowa, jądrowa i dziesiątki, nawet bym powiedział OZE, tak?
Tak.
Więc kończąc ten wywód, chcę powiedzieć, że druga sprawa to jest po prostu wypracowanie realnej strategii, takiej jaka Orlen, z którą się spotka Orlen na rynku konkurencyjnym Unii Europejskiej, a prawdopodobnie nawet szerzej, bo przecież inwestorzy zagraniczni przechodzą do Europy również.
Tak. Marek Krzykowski.
Mi się wydaje, że nie zdajemy sobie sprawy, jak trudne zadanie stoi w tej chwili przed nowym prezesem Orlenu. Potężna firma. Ja zarządzałem firmą, która miała obroty 2,5 miliarda złotych rocznie i powiem szczerze, że zmiana, jakakolwiek zmiana, to był czas od 6 miesięcy do 2 lat. Jak mówimy o Orlenie, który no, jest nieporównywalnie większy, dodatkowo my o wielu rzeczach ciągle jeszcze nie wiemy. Właśnie, które rzeczy zostały nabyte, które transakcje są długoterminowe, jak z tego wyjść. Bo to nie jest coś takiego, że się wchodzi w czystą materię i można od dzisiaj sobie cokolwiek układać. Dla mnie zawsze główne problemy w tego typu organizacjach są właśnie ludzie. Ludzie w Orlenie zostali często zatrudnieni, ja nie wiem, czy z kwalifikacjami, czy bez, czy na polecenie, czy w jakikolwiek inny sposób i współpraca z tymi ludźmi, a to oni będą tworzyli właśnie tą nową strategię. Ja nie wiem, jaka jest na dzień dzisiejszy strategia, bo mówię, że ma być wielki, wspaniały. Ale to są takie określenia, jak dzieci mówią o swoich rodzicach, tak? Mój tata jest wspaniały, a matka jest najcudowniejsza. Oczywiście, że tak. Chcielibyśmy, bo to jednak jest dobro narodowe i powinno być w bardzo porządny sposób zarządzane, ale ja spodziewam się, że ta transformacja ku właściwej strategii, tak, biorąc pod uwagę rynkowy również, bo my nie jesteśmy jak gdyby wyspą. Często nam się wydaje, że właściwie Polska się zaczyna na Bugu, a kończy na Odrze, albo zaczyna na Bałtyku, a kończy na Tatrach. Nieprawda. Szczególnie w sprawach energetycznych w tej chwili wiemy, że to wymaga współpracy z Japończykami, z Koreańczykami, z Amerykanami, z innymi państwami. Szukanie najlepszych rozwiązań, szukanie trendów, które będą trwałe. Jak mówimy o energetyce, pamiętam, jak budowałem turbinę u siebie, to nie była kwestia nawet 5 czy 7 lat, to była kwestia zwrotu z takiej inwestycji. Ale to musiało funkcjonować 20 albo 40 lat. Człowiek odchodzi, a to zostaje. I tutaj wypracowanie właśnie tego typu strategii bardzo dalekosiężnej i konsekwentne jej wdrażanie, to może przynieść określone efekty. Przy czym ja się zgadzam. No, ja jestem też fanem tego, nie wiem, może bardzo lubiłem Lotos, dlatego, że z naszego rejonu, z Pomorza, nasz kochany.
Tak, to chyba cała ale trójka tutaj w studiu.
Tak, ale wydaje mi się, że z biznesowego punktu widzenia popełniono ogromne błędy, a wyjście z nich będzie wymagało czasu i nakładów.
Ja się jeszcze tak zastanawiam, co z tą częścią medialną zależną od Orlenu, czy ona powinna pozostać, czy oddzielić jednak i niech koncern energetyczny paliwowy będzie tym koncernem energetyczno-paliwowym.
Panie redaktor, ekonomia mówi bardzo proste sprawy. Trzeba to sprzedać. Nic więcej. Aktywa, które się nie mieszczą w core biznesie, aktywa, które nie przynoszą zwrotu z kapitału, który mówi właśnie Marek, no to bo nie potrafimy z nich wydobyć tej wartości, bo nie potrafimy albo nie umiemy, muszą być sprzedane.
Ale przyjęcie Polska Press nie miało nic wspólnego z biznesowym podejściem do tego wszystkiego, tak? Akurat tak się składa, że nie tylko byłem od wielu, wielu lat w Radiu Gdańsk, ale również współpracowałem z Dziennikiem Bałtyckim, tam się publikowałem, brałem udział w różnych rzeczach i to było... Cała Polska Press stanowiła coś fajnego, bo to była lokalna prasa, która dawała dużo informacji, była obiektywna, a co się stało? Po tym przejęciu. W związku z tym nie mówmy tutaj o biznesie i uważam, że im szybciej się ten koncern tego pozbędzie, czyli sprzeda i zajmie się tym ktoś, kto profesjonalnie potrafi to zrobić, tym lepiej.
Zgadzam się.
No i patrząc z punktu widzenia kierowców, ceny paliw będą bardziej przewidywalne w tej chwili? To znaczy inaczej, zależne od rynku. O, tak bym to ujęła.
Tutaj trzeba zachować naprawdę duży spokój, bo w poprzednim, minionej epoce, niedalekiej, rzeczywiście ceny były manipulowane. To wiemy z ostatnio, choćby ubiegłego roku. Ale problem jest głębszy, mianowicie po pierwsze trzeba umieć znaleźć się w dużym rynku, o którym mówi Marek, globalnym. Na większość tych cen rynku globalnego wpływu nie mamy. W związku z tym jedynym wyjściem jest po prostu wzrost efektywności produkcji wyrobów z ropy naftowej, no, oczywiście i konkurencja, bo innej metody nie ma. I ja bym chciał unikać sytuacji, w której teraz się też mówi, że ktoś komuś obiecał cenę ropy za...
Słynne 5,19, tak?
No dobrze, no a gdyby na to było jednego dnia, co znaczy, że 5,25 jest złą ceną? Nie, no oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że każda, otóż kolega Marek, prezes wielkiej firmy, wie doskonale, że zarządy są rozliczane z rentowności działalności, tak? Z jego różnych wskaźników, które musi osiągnąć, jeśli chodzi o zyski, o rentowność i tak dalej. Zatem jedyną rzeczą, która może powstrzymać nas od niekontrolowanego ruchu, to jest konkurencja oraz nadzór nad rynkiem, czyli agenda rządowa, która zajmuje się regulacją rynku, powinna chronić konsumentów przed działaniami monopolistycznymi, a tego nie czyni.
I się zmieni. Mamy nadzieję.
Mamy nadzieję, tak.
Zmieniamy temat. Prawo do bycia offline. Coraz głośniej o tym jest na świecie. Wprawdzie w Unii Europejskiej jeszcze nie ma w tej sprawie dyrektywy. Było zalecenie Komisji Europejskiej, z którego też w sumie niewiele wynika. Wiemy tylko, że w ramach Unii trwają prace i tak naprawdę to najpóźniej w przyszłym roku już powinniśmy korzystać z prawa do bycia offline na poziomie unijnym. Na razie niektóre kraje samodzielnie wprowadzają takie prawo. Mają je już Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy, Słowacy, Irlandczycy. I tutaj wyjaśnienie dla słuchaczy. Chodzi o telefony, maile, informacje na komunikatorach od pracodawców do pracowników wysyłane poza godzinami pracy, czy też telefonicznie poza godzinami pracy. Nie powinno ich być. Teraz przed właściwie dyskutuje w tej sprawie Kalifornia, która zastanawia się nad wprowadzeniem takiego prawa, o czym informuje Forsal.pl. Chce nawet karać pieniężnie pracodawców, którzy będą nękać pracowników poza godzinami pracy. Tam też narodził się ruch, który nazywa się Pracodawco i powiem delikatnie, odczep się ode mnie. Prawo do offline. Zdaniem pracodawców za i przeciw.
Wczoraj właśnie na spotkaniu Gdyńskiego Klubu Biznesu, które to się odbyło w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, była pani, konsultantka rynku pracy, która wskazała, że ta cecha dotyczy w szczególności pokolenia Z.
Czyli cecha, prawo do bycia offline.
Tak, potrzeba. Tak. Mhm. Że jako cecha bardzo wartościowa, wyróżniająca ich priorytet spojrzenia na pracę i korzyści. No i głęboko się nad tym zastanowiłem, bo to rzeczywiście ciekawa historia. I kiedy pani redaktor zaproponowała ten temat, to uznała, że warto do niego podejść może tak bardziej dyskusyjnie. Dlatego, że po pierwsze ja jestem przeciwko regulacji nadmiernym. Nie możemy wszystkiego regulować, bo to oznaczałoby, że każdy ruch jednostki, zespołu, małej firmy, dużej firmy będzie cały czas podlegał obserwacji, kontroli. To zaś pociąga koszty, ogranicza kreatywność, innowacyjność. Więc, a po drugie, chcę też na marginesie powiedzieć, że o ile rzeczywiście pokolenie Z ma tego typu podejście, to ono się nie stosuje do każdego sektora. Bo to musielibyśmy włączyć wiele sektorów z tej regulacji.
Dokładnie.
Prawda? W związku z tym w tej fazie chcę tylko powiedzieć tak, jestem przeciwko nadregulacji. Uważam, że to powinno być po prostu jakaś zachęta moralna, zachęta społeczna do rozważenia przez obydwie strony. ale to szczególnie bije w małe firmy i w kreatywne firmy, bo przecież proszę zwrócić uwagę, kiedy my zasypiamy, to po drugiej stronie globu ludzie się budzą i tworzą nowe pomysły. W związku z tym naukowcy, fizycy, matematycy od rana wstają o 6 rano i idą do komputerów i patrzą, co nowego wymyślili koledzy po drugiej stronie świata. Tak jest w sektorze innowacyjnym, więc to nie jest takie łatwe powiedzieć, nie kontaktuj się ze mną. I oczywiście przykład, który pani podała, Kalifornii, to też może zbulwersuje. Kalifornia jest uważana w Stanach Zjednoczonych za bardzo lewicowy stan, który opuszcza coraz więcej dużych korporacji. Tak. Przenosi się do Teksasu, do Georgii, do Alabamy, dlatego że tych ograniczeń jest mniej, tych społecznych, tego typu albo-albo. I mnie się wydaje, że warto to wziąć pod uwagę w rozmowach z młodymi pracownikami, czy w naborze, ale to musi być taka sytuacja, że tak się wyrażę, pełna zrozumienia ze dwóch stron.
Prawo do offline'u jest fajnym prawem, ale nie może być stosowane wszędzie i powszechnie. Uważam, że te rzeczy, akurat tu zaczęliśmy o Kalifornii i Stanach Zjednoczonych. Miałem okazję pracować 23 lata w koncernie amerykańskim, światowym koncernie i wiem, jak to wygląda z punktu widzenia pracowników w Polsce. Nie da się tego zrobić, tak? Jeżeli Chińczycy kończą pracę w momencie, kiedy ja ją zaczynam, a Amerykanie zaczynają 7 godzin później i chcemy być w kontakcie, przekazywać sobie informacje, a to nie jest tylko kwestia jednej osoby w firmie. Jeżeli jest duża firma, to dotyczy kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu pracowników. Uważam, że rzetelność wobec pracownika polega na tym, żeby w momencie przyjęcia do pracy albo powierzenia określonego stanowiska pracy uświadomić go i mieć jego akceptację. Jeżeli ktoś się zgadza, że powiedzmy od 6 rano do 22 jestem pod telefonem i proszę z tego korzystać, to jest fajnie. Nie budźmy go w nocy, nie zawracajmy głowy drobiazgami. Ja wprowadziłem na początku jeszcze we współpracy z ABB kodeks etyki. I w tym kodeksie etyki było również to, że będziemy starali się pracować maksymalnie 8 godzin z pracownikami, z naszymi partnerami. Jeżeli będą sytuacje nadzwyczajne, to będziemy zawsze się pytać, czy nie przeszkadza, czy mogę w tym momencie. Tak samo uważam, że żaden pracownik się nie obrazi, jeżeli to będzie kulturalne zwrócenie się do niego. Bardzo przepraszam, ale mam temat, który nie może być jak gdyby opóźniony. Bo często jest tak, że dane finansowe, awarie, jakieś sytuacje zupełnie stochastyczne i w tym momencie unikanie kontaktu z pracownikiem jest szkodliwe i dla tego pracownika, i dla firmy. I nie może być tak, że kodeksowo jest, że nie i koniec, tak? To byłoby bardzo szkodliwe. Także tutaj jest to do rozwiązania, ale bardziej po stronie takiej właśnie moralno-etycznej niż po stronie twardego przepisu, zapisu gdzieś tam w kodeksie pracy, w regulaminie czy gdziekolwiek indziej.
Tak, tylko ja się zastanawiam, że gdyby takiego problemu nie było, to nie byłoby postulatów do prawa do bycia offline. Czasami zdarzają się sytuacje, że pracodawcy nadużywają komunikatorów, wielu. Pewnie to jest związane z organizacją pracy, ale zdarza się sytuacja, kiedy ten sam pracodawca do tego samego pracownika najpierw dzwoni, potem wysyła do niego maila, potem jeszcze usiłuje go złapać na komunikatorze. Może zawęźmy do jednego komunikatora, jeden przepływ informacji, jednym kanałem, nie żeby ten pracownik musiał skakać i instalować w swojej komórce różne komunikatory, bo z pięciu korzysta jego pracodawca i w każdej chwili któryś z tych pięciu może być użyty, żeby przekazać jakąś informację. Nie ma szansy, żeby taki pracownik się nie zestresował, że o rany, ja zaraz pominę, czegoś nie zauważę, bo tego jest na przykład za dużo. Albo też pracodawcy, no też się zdarzają takie sytuacje, nie interesują się czasem wolnym swoich pracowników i naprawdę z pierdołami potrafią zwracać uwagę i zwracać się do
pracowników.
Powiem tak, pracowników.
Miałem w swoim życiu złośliwych przełożonych, którzy chyba to robili rzeczywiście po prostu złośliwie, żeby mi jak gdyby nie pozwolić wypoczywać, czy mieć, nie wiem co. Ja zorganizowałem bardzo szeroki cykl szkoleń i głównie z zarządzania czasu pracy. I się okazało, że po tych szkoleniach tego typu sytuacje, jak mówimy, praktycznie zostały wyeliminowane. Bo to jest kwestia często również właśnie tego przełożonego, który ma źle zorganizowany dzień, i po południu mu się przypomina, że trzeba by załatwić jeszcze to czy tamto, a czegoś nie załatwić z jakimś pracownikiem i po prostu nie panuje nad tym czasem, a ponieważ uważa, że jest, nie daj Boże, właścicielem, w związku z tym może na okrągło i musi na okrągło pracować, w związku z tym niech inni też pracują. To jest bardzo złe podejście, jak najbardziej, ale jest to do wyeliminowania.
Znaczy, muszę też dodać jeden element, bo zgadzam się z Markiem co do tych tez. Otóż oczywiście ten problem wygląda różnie w różnych skali w firmach. Firmach o różnej skali. Mm-hmm. Łatwiej jest prowadzić w korporacji tego typu ład, o którym wspomniałeś. O wiele trudniej jest w małych przedsiębiorstwach, gdzie rynek jest bardzo konkurencyjny, rwany i trzeba się dostosować, prawda, do popytu, zapytania i tak dalej, płynącego z rynku. I wtedy rzeczywiście może pracodawca być nadgorliwy, jeśli chodzi o kontekst. Oczywiście wszystko jest problemem kultury. I mi się wydaje, że brakuje nam takiego wskazania, że jakkolwiek pracujemy w duchu ekonomicznym, to jednak temu powinno towarzyszyć zrozumienie potrzeb innych. I taki wyższy poziom kultury. Brakuje nam tego nie tylko w otoczeniu, ale też i w pracy. Ale proszę Państwa, mi się wydaje, że krok po kroku te kwestie, o których Pani Rotor wyniosła, one są regulowane przez życie, bo jeśli jest jakaś firma, która naprawdę stresuje pracownika, no to co robi pracownik? No odchodzi.
Tak, tak. Szuka lepszego
pracodawcy. Spokojniejszego.
Oby ten stary zrozumiał, z jakiego powodu pracownik mu odchodzi, bo to też nie zawsze tak jest, że wyciąga z tego wnioski.
Najczęściej się to kończy jakimś kłopotem dla firmy. Ale też jest inny tło, które musimy pamiętać. Marek tutaj przypomniał kilkakrotnie doświadczenie amerykańskie i globalne. Miałeś tak. okazję pracować w globalnej firmie. To zupełnie inny wymiar. Ale my jesteśmy krajem, który nadgania poziom życia i poziom rozwoju gospodarczego. I czy chcemy, czy nie, nasze cele konsumpcyjne, cele życiowe są wysoko postawione. W związku z tym musimy pracować więcej. Teraz powstaje pytanie, co znaczy więcej? Czy czasowo, na okrągło, czy też można bardziej produktywnie?
I czy te cele konsumpcyjne się trochę nie zmieniły? To też biorąc pod uwagę najmłodsze pokolenie, ja widzę bardzo poważną zmianę i widzę tutaj kłopoty w przyszłości dla firm produkcyjnych, bo po prostu może nie być zapotrzebowania na wiele rzeczy, które są w tej chwili produkowane.
To prawda, ale proszę zwrócić uwagę na taki moment, jakbyśmy sięgnęli do czasów gospodarczych 20 lat temu, jakie sektory funkcjonowały i których już nie ma, prawda? No świat jest bezlitosny. My to oczywiście często przypisujemy niecnym zamiarom, a to kapitalistom, a to złym kapitalistom, a to innym, ale to technologie, konkurencja czyni i wyłącza pewne sektory definitywnie i przesuwa ludzi do lepszego zaopatrzenia. No, przecież gdybyśmy nie wiem, jak chcieli rozwijać górnictwo, to górnictwo jest skazane na ograniczenie produkcji i im szybciej, tym lepiej, prawda? Przykładowo.
Jeszcze od słuchaczy SMS. Drodzy Państwo, nasz zięć wykonuje zawód lekarza i ma nie odbierać telefonu, bo trzeba dodatkowo pójść na dyżur, gdyż inny lekarz zachorował, a inne zawody. Trzeba w tym wszystkim ostrożności i umiaru. Macie Państwo rację. Pozdrawiamy Pani Ula i Pan Jan do nas.
Ale to podkreśliliśmy
napisali właśnie,
tak? Bo też mówimy o tych telefonach, o mailach, tak? Jeżeli mail się zaczyna tym, przepraszam, że o tej porze. Jeżeli się rozmawia.
Ja mówię o tych
Amerykanach, no tak, troszeczkę, że wymagający i nie wiadomo, trochę inni niż my. Ale z kolei, nawet jak był bardzo trudny temat, o bardzo późnej porze, to pierwsze jest how are you? Jak się masz? Czy możesz rozmawiać, tak? A u nas jest często, nawet odbierając telefon od kogoś, pierwsze jest rozmawiać, ja mam taki temat i nie wiadomo w jaki sposób. I to irytuje na początku. Jeżeli się to zrobi w sposób kulturalny, łagodny, grzeczny, to wiele osób jest z tego tytułu zadowolona, że są dowartościowani, docenieni, że się o nich pamięta, że coś mogą zrobić. Jeżeli się utożsamiają jeszcze z określoną firmą, to robią to z przyjemnością. Tak. I to dlatego jestem przeciwko takiej twardej kodyfikacji w tym zakresie, a właśnie wypracowania pewnych norm kulturalnych. na ten temat.
I będziemy często do tego tematu wracali. Mam nadzieję, że zaszczepimy tę kulturę pracy w firmach, choćby w tych, do których tam jeszcze nie dotarła, bo pewnie takie są. Polska gospodarka radziła sobie w ostatnich latach bardzo dobrze. Potwierdzenie dobrej kondycji znajdziemy w najnowszych danych Eurostatu. PKB Polski wzrósł po 2015 roku o ponad 33%. Lepszy wynik osiągnęły jedynie państwa pretendujące do miana raju podatkowego, pisze Forsal.pl. Względem 2015 roku PKB wzrosło najmocniej w Irlandii, tam 59,6%. Drugie miejsce zajęła Malta, 57,9%. Podium zamknął Cypr. Tam gospodarka urosła o 44,9%. No i właśnie, czy w Polsce, ale nie tylko, bo okazuje się, że w tym czasie, czyli od 2015 roku, powiedzmy do tej pory, świetnie radziły sobie też pozostałe kraje postkomunistyczne. Czy u nas i u nich możemy powiedzieć, że trwa złota era gospodarcza, no a my taki trochę może nie zauważamy, bo generalnie lubimy narzekać.
Jeśli wolę, to ja się cofnę na sekundkę do innego elementu. Mam przed sobą książkę napisaną przez pana doktora habilitowanego Marcina Piątkowskiego. Europejski lider wzrostu. Polska od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu. To obejmowała praca, analiza od 1500 roku do 2015. I pokazywała, że końcówka tego okresu, czyli przemiany, jakie dokonaliśmy, wprowadzając gospodarkę rynkową, wchodząc do Unii Europejskiej, bo to chcę podkreślić, uczyniły przesłanki do niesamowitych zmian dzięki napływowi kapitału, wejściu do wspólnego rynku, a także na migracji bardzo dobrych ludzi i kompetentnych, czyli migracji wiedzy, tego, co ty wiesz doskonale, tak. Know-how, jeśli chodzi o zarządzanie. To jest pierwsza sprawa, czyli chcę podkreślić, że Polska uzyskała swój największy sukces w historii całej właśnie w okresie takiej pierwszej transformacji, czyli od 1990 do 2015. Nadganiamy, to jest druga sprawa. Nadganiamy, łatwiej jest nadganiać gospodarkom, które były w relatywnie słabej pozycji ekonomicznej, dlatego, że mogliśmy korzystać z tych właśnie czynników zewnętrznych, ale też i z doświadczenia. Przecież wiemy doskonale, że udało nam się nie popełnić błędów w zakresie użycia niektórych technologii, czy rozwoju sektorów, które nie miały szansy, bo była globalizacja. I patrząc na to, co się dzieje wokół, w naszym otoczeniu, inwestycje, zwłaszcza te bezpośrednie inwestycje zagraniczne, uczyniły ten kraj bardzo mocno konkurencyjny. Powiązanie z gospodarką europejską, zwłaszcza z gospodarką niemiecką, która była na fali znoszącej, dawało tę szansę. Łatwiej zatem nadganiać niż uciekać. To jest, prawda, kolejna konkluzja. Ale jest jeszcze jedna konkluzja, mianowicie taka sytuacja nie trwa wiecznie. I chcę przez to powiedzieć, że bardzo łatwo jest uzyskiwać te imponujące wskaźniki w odniesieniu do już wysoko rozwiniętych krajów. My się do tego kraju, do tej grupy krajów G20 de facto zaliczamy. Ale utrzymać ten poziom wzrostu gospodarczego, który satysfakcjonuje mieszkańców, to już będzie o wiele trudniej. I na koniec rzecz, która jest bardzo przykra. Mianowicie my się posługujemy wskaźnikami PKB. To jest bardzo ogólny wskaźnik. On nie oddaje realnej pozycji życia w krajach, ale też na przykład nie pokazuje, jaka jest akumulacja majątku. Być może Malta, Cypr i inne uzyskały te wysokie wskaźniki dzięki sektorowi finansowemu, ale akumulacja kapitału tam jest wyższa. W związku z tym majętność jest wyższa społeczeństwa i zdolność do inwestowania, do wsparcia rozwoju rodzinnego czy do indywidualnych potrzeb też jest wyższe.
My trochę myślę, że patrzymy zawsze w zbyt krótkiej perspektywie czasu, bo często jesteśmy przyzwyczajeni i ładowani właściwie przez media, że a teraz wybory, a teraz zmiana władzy, a teraz zmiana na jakimś stanowisku. Dopiero co mówiliśmy o Orlenie, tak? Oczekujemy no, cudów praktycznie, tak? To się zmieni bardzo szybko, natychmiast. Jak mówimy o gospodarce, to to, co się stało między 2015 rokiem, nie chcę sięgać do 1500 roku, tak? Mhm. Ale uważam, że 1990 już jest lepszym odniesieniem, prawda? Cześć. Przygotowaliśmy najpierw swój kraj, potem weszliśmy w struktury Unii Europejskiej, potem otworzyła się strefa Schengen, zaczęło to po prostu pięknie funkcjonować, a jeszcze przy naszej takiej, nie wiem, nie chcę powiedzieć łańskiej, ale mentalności Polaka, który jest pracowity, który szuka okazji, który potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach, to jest jak gdyby efekt naszego społeczeństwa, które znalazło tą niszę w tym czasie, w odpowiednim czasie i skorzystało z tego. Natomiast rzeczywiście tych obaw, czy to tak dalej będzie szło w górę, to jest dużo. Poza tym, tak jak też tutaj właśnie ekonomiści głównie mówią, nie można się opierać na jednym wskaźniku. To jest naprawdę kwestia, jakie jest bezrobocie.
No właśnie, tak? Coraz więcej ekonomistów mówi, że to PKB tak naprawdę nie odzwierciedla sytuacji. Należałoby to czymś zastąpić. Tylko teraz problem czym, żeby móc bardziej zobrazować, jak wygląda sytuacja gospodarcza w danym kraju czy regionie tak naprawdę.
Miałem rozmowę niedawno z bankowcami, tak? I oni też, bo WIBOR, tak? WIBOR też niewiele mówi. Ani w sytuacji finansowej, ani w sytuacji banków, ani w gospodarce.
I jeszcze może być problemem banków, bo już widzę, że coraz więcej kredytobiorców, którzy się zadłużali w złotym właśnie z powodu WIBOR-u, zaczyna iść do sądów.
Dokładnie, ale myślę właśnie, że potrzeba głębszej analizy, żeby to nie było takie właśnie proste, że cieszmy się czymś, bo to jest takie zaspokajające jak gdyby chwilowo nasz głód, powiedzmy, sukcesu. Natomiast sukces taki rzeczywiście oparty to jest dalekosiężny perspektywa, odpowiednia strategia i konsekwencja we wdrażaniu. I to, co mamy w tej chwili od 2015 roku do teraz, to jest pewna konsekwencja, która od lat 90. w Polsce funkcjonuje. I jak ona będzie funkcjonowała dalej, to będzie dobrze. Ale mamy te czynniki społeczne, mamy zmianę pokolenia, mamy szereg zagrożeń, które powinniśmy przeanalizować przynajmniej.
A gdzie byśmy byli w tej chwili gospodarczo, gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej?
Odpowiem pani. Mianowicie niewątpliwie byśmy się rozwijali jakoś. Natomiast w żadnym stopniu nie osiągnęlibyśmy tego poziomu życia i atrakcyjności inwestowania, jakim Polska jest obecnie. Powtórę, proszę zwrócić uwagę, prawdopodobnie bylibyśmy świadkami odpływu znacznej części siły roboczej, znakomicie wykształconej na stałe, na trwałe z Polski do innych krajów. Do dzisiaj ponad 2 miliony ludzi, Polaków, mieszka i pracuje w różnych krajach Unii Europejskiej. I niewielu z nich myśli o powrocie. Często są to ludzie bardzo wykształceni na każdym etapie poziomu gospodarczego czy naukowego. I na pewno nie mielibyśmy swoich kluczowych gałęzi przemysłu tak rozwiązań, jakie mamy teraz. Bo źródłem napływu nie może być konsumpcja, wzrostu gospodarczego. Są inwestycje. One dają szansę na wzrost produktywności, czyli krótko mówiąc wydajności pracy. Jeśli Polska była zawsze pozbawiona kapitału, prawda? Gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, mielibyśmy ryzyka polityczne, ryzyka prawne, ryzyka z zakresu ceł, no dziesiątki innych różnych rzeczy, które by nas hamowały. Krótko mówiąc, bez Unii Europejskiej bylibyśmy znacznie, znacznie w tyle. Prawdopodobnie gdzieś między poziomem sprzed wojny ukraińskiej, między Ukrainą, Białorusią, a współczesną Europą.
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja kiedyś sobie czytałem tą książkę, co by było, gdyby nie wybuchła II wojna światowa. I kierunku, w którym to się mogło potoczyć, jest multum. I tak samo jak mówimy tutaj o naszej sytuacji, no jesteśmy w takim położeniu geograficznym. Pamiętam swoje wypracowanie ze szkoły średniej, z historii, jak to w XVIII wieku przeganiały się wojska rosyjskie i pruskie w jedną stronę, w drugą i pustoszyły tą Polskę cały czas. I z jednej strony mamy blok ten sowiecki, czy rosyjski, bo sowiecki to zniknął, ale jest rosyjski, który no, odtwarza się w jakiś tam sposób i no, ma duży wpływ na to, co się dzieje. Z drugiej strony blok zachodni, który jest tym noszącym jak gdyby rozwój i wnoszącym bardzo wiele. I co w tym momencie z nami? Ja nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę, jest to dla mnie po prostu pewna fikcja, której jak gdyby nie mogę ogarnąć.
Ja miałam pewien przedsmak, przepraszam, miałam pewien przedsmak i tutaj słuchaczom podpowiem, jeżeli chcą państwo zobaczyć, szczególnie tym młodym słuchaczom, jak mogłaby wyglądać, albo inaczej, jak wyglądała Polska w latach, na przełomie lat 80. i 90., no to mamy teraz tanie bilety do Albanii, proszę tam polecieć i dokładnie... A ten kraj znajduje się dokładnie w tym momencie, w jakim my byliśmy na przełomie lat 80. i 90. Włącznie z piratowaniem muzyki na płytach kompaktowych, gdzie muzyka generalnie jest tam przede wszystkim na płytach kompaktowych, gdzie towary są tureckie, sprzedawane na maskach samochodów. To jest dokładnie to, co było w Polsce, zanim my weszliśmy do Unii Europejskiej. Ale widzę, że Albańczycy są bardzo zdolni, i oczywiście ich zdolni ludzie też wyjechali już za granicę i część Albańczyków bardzo martwi się o to, że jak wejdą do Unii Europejskiej, to jak oni będą mogli się dalej rozwijać bez swojej inteligencji, która wyemigrowała. No, oni się bardzo szybko uczą, więc miejmy nadzieję, że szybko będą nas doganiać też, no i oby też weszli do tej Unii. Ale naprawdę proszę polecieć do Tirany, przeżyjecie szok. To jest jak podróż historyczna wstecz. No i na koniec zmieniamy temat. W marcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał świadczenia honorowe 245 stulatkom z Pomorza. W ubiegłym roku trafiły one do 194 osób, 5 lat temu do 137 osób, czyli Pomorzanie żyją dłużej, czyli żyjemy coraz dłużej. Jako naród jesteśmy coraz starsi. No i pytanie do panów, czy nasza gospodarka jest przygotowana na srebrne pokolenie z usługami, z dostawami, z towarami, z opieką medyczną, a nawet z budownictwem?
Nie, oczywiście nie. To wszystko, o czym pani wspomniała, pani redaktor, dzieje się na rynku spontanicznie, intuicyjnie. Ja wczoraj oglądałem przypadkowo, nie wiedząc o tym, że dzisiaj stała audycja i ten temat, taki dom dla seniora, który słusznie nazywa się domem rehabilitacji. Bo tam jest dużo też aspektu rehabilitacyjnego. Na bardzo wysokim poziomie pod Gdynią, na bardzo wysokim poziomie faktycznym, czyli warunków zamieszkania, opieki itd., itd. Ale też to są domy bardzo kosztowne. I wielu ludzi po prostu nie stać z tych emerytur, rent itd.
Bo nie ma konkurencji.
To raz. Po drugie jednak jest kwestia szersza. Mianowicie jedną stroną tego problemu jest to, że gdy my się starzejemy, to po drugiej stronie brakuje dopływu, to się mówi w ekonomii, zasobów siły roboczej. Siły robocze oprócz kapitału są głównym czynnikiem wzrostu. Więc jeśli nie będzie nowych pracowników, no to nie będzie i zasobów ZUS-owskich, ani też nie będzie produkcji. Co to oznacza? Że powinniśmy mieć realną, długofalową koncepcję polityki migracyjnej, tak, czy emigracyjnej. W dzisiejszych czasach to jest bardzo delikatny problem, żeby nie powiedzieć gorący kartofel, ale to trzeba rzeczywiście uczciwie powiedzieć. Do nas muszą dopływać ludzie.
Żadne programy nie pomogą, żebyśmy.
Czyli mamy tą stronę podażową. A teraz stronę, o której pani wspomniała. Mi się wydaje, że, przepraszam, że tutaj kwestia jest taka, że społeczeństwo powinno stanąć i odbyć dyskusję, nawet referendalne, pomiędzy na tym, w jaki sposób państwo powinno wesprzeć obywateli w formowaniu ich dobrego stanu w momencie, kiedy już nie są, kiedy przechodzą na emeryturę, prawda? Jak wydłużyć czas pracy ludzi, którzy chcą pracować, są aktywni? Jak uczynić, jak przetransportować dorobek doświadczenia zawodowego, społecznego na dorobek budowy wspólnot demokratycznych? A dlaczego tego nie można by było robić, tak? Czyli to nie jest jednak tak, że ludzie starszego okresu. My chyba jesteśmy z innej już generacji niż Z. Jednak...
O jedną wyżej.
Na przykład. Jednak powinniśmy być traktowani przez społeczeństwo i państwo jako ci, którzy wnoszą bardzo dużo do rozwoju gospodarczego. Ale do tej cechy, bym powiedział, dobrostanu. Tak? Czyli takiego wkładu, który czyni naszą wspólnotę demokratyczną przyjazną, kulturalną, otwartą.
I ostatnie zdanie dla pana prezesa Krzykowskiego.
No ten temat jest dla nas, powiedzmy, trudny, no bo jesteśmy też już z tego pokolenia, w związku z tym myślimy o sobie. Starość nigdy nie była sexy. I wiele czy rządów, czy lokalnych społeczności unikało tego tematu. Zwykle pojawiał się jakiś dom spokojnej starości albo coś takiego, gdzie można było w odpowiednim momencie przesunąć człowieka. Tak, dokładnie. Organizacje pomocowe. To jest problem, który w tej chwili bardzo narasta i tutaj absolutnie jesteśmy przygotowani. Nawet uważam, że firmy łącznie z marketingowymi nie potrafią. Jeżeli moja żona ogląda i mówi, że jest kapitalny krem dla zmarszczki, ale jest prezentowany na dziewczynie, która ma 20 lat. A niech pokażą panią, która ma lat 70, jak ten krem na te zmarszczki działa, prawda?
Zwłaszcza, że 70-tki dzisiejsze to nie są te same 70-tki, co jeszcze 20 lat
oglądałem
temu.
Oglądałem jakieś
stare... To są też sprawne, jak na swój wiek, kobiety, zadbane, wysportowane i trzeba inaczej podejść
oglądałem
do tego.
Oglądałem stare zdjęcia, gdzie panie w wieku 50 lat wyglądały jak babcie. Dzisiaj kobieta lat 70 wygląda o wiele lepiej. Więc to się bardzo przesunęło i musimy tu w główkach naszych pozmieniać właśnie podejście. Szczególnie do tego pokolenia, bo ona naprawdę może jeszcze bardzo dużo wnieść.
I tu stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper i Zbigniew Markowski, Gdański Klub Biznesu, współtwórca Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Udanego, miłego weekendu.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.